Radio Ortodoksja.
W ramach wstępu do wstępu powiem dwie rzeczy, że szkoda troszkę, że Włodyki nie ma, bo tematy będą dość poważne, poruszone. I Władyka byłbym zapewne dobrym weryfikatorem, przynajmniej w niektórych kwestiach istotnych. Natomiast mimo wszystko to, co przygotowałem, uważam, że jest tematem trudnym i rozległym, ale zasadniczo tak jest. Poza tym postaram się, będę czytał, z tego względu też, że jest dużo cytatów. No, żeby się nauczyć 100 cytatów na pamięć, to trzeba jednak mieć naprawdę bardzo mocną głowę, więc lepiej mieć na kartce, przynajmniej nie będzie pomyłek. Więc drodzy bracia i siostry, temat, jakiego się podjąłem, jest dość rozległy. Wykład ten, który przygotowałem z samego założenia, nie wyczerpie poruszonych zagadnień. Myślę, że spokojnie można byłoby i książkę napisać na ten temat, i to nie cienką. Jest to raczej próba poruszenia najbardziej ważnych kwestii, które leżą w fundamentach cerkiewnego życia duchowego. Zanim przejdę do zasadniczego tematu, myślę, że choćby w kilku skromnych słowach trzeba przedstawić same podstawy, na których wszystko się opiera. Jak wszyscy doskonale rozumiemy, najważniejszym celem życia duchowego Cerkwi Chrystusowej w każdym z jej możliwych aspektów jest osiągnięcie zbawienia każdego z członków Cerkwi. Wszystko, wiadomo, jest po to, w tym właśnie celu. Poczynając od osób najniżej postawionych, do tych, którzy w imieniu samego Boga zarządzają Cerkwią, stojąc na jej czele jako kontynuatorzy apostołów i przewodnicy duchowi. Rzecz jasna, podstawą naszego zbawienia jest zbawienna misja drugiej osoby Trójcy Świętej Jezusa Chrystusa, który z miłości do człowieka przyszedł na ziemię dla naszego zbawienia, narodził się z Przenajświętszej Bogu Rodzicy. To właśnie Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, wyznaczył zasady, jakimi mamy się kierować, aby wypełniać świętą wolę Bożą, aby podążać drogą wyznaczoną przez Boga i w konsekwencji otrzymać od Boga zbawienie. Jako pośredników między Bogiem a ludem, już w Starym Testamencie Bóg ustanowił stan kapłański. W Nowym Testamencie arcykapłan Jezus Chrystus założył Cerkiew Chrystusową i ustanowił hierarchię, powołując apostołów i powierzając im obowiązki kapłańskie. I tutaj cytat: nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili. Ewangelia według świętego Jana, 15 rozdział, 16 werset. Jezus Chrystus uprzednio przygotował ich swoim przykładem i nauką, po czym udzielił im władzy i pełnomocnictw, obdarzając darami Ducha Świętego. Cytat. Jezus rzekł do nich: pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, komu grzechy odpuścicie, będą odpuszczone, komu zaś zatrzymacie, będą zatrzymane. Ewangelia według świętego Jana, 20 rozdział. Kiedy zaś nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, wszyscy apostołowie zostali napełnieni Duchem Świętym, co mamy opisane doskonale w Dziejach Apostolskich. Apostołowie otrzymali prawo nauczania, prawo sprawowania sakramentów świętych oraz prawo kierowania cerkwią. Na to wszystko są cytaty, już nie będę cytował, bo tego jest dużo. Swą władzę apostołowie przekazali swoim następcom, biskupom i prezbiterom, przez modlitwę i nałożenie na nich rąk. Jezus Chrystus identyfikuje się ze swoimi apostołami oraz ich następcami, mówiąc, cytat: kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi. Lecz kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał. Ewangelia według świętego Łukasza. Tak więc naturalną konsekwencją przyjęcia wiary i przebywania w cerkwi jest posłuszeństwo wobec hierarchii cerkiewnej, która w konsekwencji prowadzi do zbawienia. Jezus Chrystus, przedstawiając nam potrzebę posłuszeństwa, sam dla wszystkich stał się wspaniałym wzorem posłuszeństwa wobec swojego Ojca Niebieskiego. Powiedział bowiem: zstąpiłem z nieba nie po to, aby wypełnić swoją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał. Ewangelia świętego Jana. A w drugim miejscu: ja sam z siebie nic czynić nie mogę, tak jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy. Nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli tego, który mnie posłał. Też cytat z Ewangelii świętego Jana. Myślę, że jest to temat dla rozpatrywania przede wszystkim dla teologów dogmatycznych, a jednak tak w kilku słowach zaznaczę, że doskonały wzór posłuszeństwa kryje się w tajemnicy Trójcy Świętej. Między Ojcem, Synem i Duchem Świętym wszystko jest oparte na wzajemnej miłości i pokorze, a w konsekwencji na idealnym, pokornym i pełnym miłości posłuszeństwie. Chcę tu podkreślić, że posłuszeństwo nie jest pomysłem ludzkim, ale wynika ono samo z samej istoty Boga. Co więcej, posłuszeństwo wymaga poniesionej ofiary. Święty Paweł w swoim liście do Hebrajczyków pisze tak. Cytat. A chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, a gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają. Hebrajczyków, 5 rozdział, 8 werset. Cierpienie Jezusa, które niezależnie od trudności, jakie go spotkały, był posłuszny Ojcu. Stało się dla nas szkołą i przykładem do naśladowania. Jezus, mimo że jest Synem Bożym, nie był poddany woli Ojca w jakiś automatyczny sposób. Posłuszeństwo Chrystusa było owocem Jego osobistej decyzji podjętej z wolności. Z decyzją tą był związany trud i walka wewnętrzna. Posłuszeństwo swojemu Ojcu Jezus okupił cierpieniem, co najbardziej uwidoczniło się w słowach wypowiedzianych przez Jezusa w Grodzie Oliwnym po wewnętrznej walce duchowej, jaka jest tam opisana, jaką przeżył. I ten fragment tych słów ważniejsze. Nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Tak więc widzimy, że cała nauka o posłuszeństwie pochodzi od samego Boga i jej niezmienne podstawy zapisane są na kartach Biblii Nowego i Starego Testamentu. Posłuszeństwo, które, jak staram się tu wykazać, w swej istocie pochodzi od samego Boga i jest nakazem ewangelicznym, legło również u podstaw życia monastycznego. Święty Jan Klimak w klasycznym dziele monastycznym Drobina Duchowa pisze: w złudzenie wpadli polegający na samym sobie i wyobraziwszy sobie, że nie potrzebują kierownika. Słowo pierwsze, pouczenie siódme. Praktyczną podstawę posłuszeństwa w łatwy sposób tłumaczy święty Bazylii Wielki. Cytat. Najtrudniejsze jest, mówi święty Bazylii, znać i leczyć samego siebie, dlatego że ludzie posiadają wrodzoną miłość własną i każdy ze względu na stronniczość w stosunku do samego siebie utrudnia właściwy osąd. O wiele lepiej może pomóc i leczyć nas innym. Inny filar duchowości, święty Teodor Studyta, nawiązując do Ewangelii, wyraża prawdę o posłuszeństwie krótko i konkretnie. Ten, kto osiągnął posłuszeństwo, upodobnił się do Chrystusa. Można powiedzieć, że istota posłuszeństwa zawiera się w pokorze. Sam nasz Zbawiciel stawia nam drogowskaz do naśladowania w słowach: uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Ewangelia świętego Mateusza, 11 rozdział, 29 werset. Wypowiedzi świętych ojców na temat pokory i posłuszeństwa jest naprawdę bardzo dużo. Pozwolę sobie zacytować jedynie trzy, które oddają ducha wszystkich pozostałych wypowiedzi. Święty Jan Klimak pisze tak: posłuszeństwo jest trumną własnej woli i zmartwychwstaniem pokory. Pisze też dalej: bez pokory nikt nie wejdzie do niebiańskich pałaców. Natomiast prepodobny Makary Optyński mówi tak: pokora rodzi się z prawdziwego posłuszeństwa i odłożenia na bok własnego myślenia, gdy nie ufamy sobie w niczym, ale odcinając swą wolę i rozum, powierzamy to innym, tym, którzy mogą nas prowadzić, i tylko to przyjmujemy jako słuszne i według tego postępujemy, co oni przedstawiają nam jako zbawienne, choćby nam się wydawało inaczej. Jest to najlepsza droga, co zostało nam pokazane w naukach świętych ojców, którzy zdobyli doświadczenie życia duchowego i przeszli przez duchowe walki. Czy jednak pokora i posłuszeństwo są już wszystkim? Zdecydowanie nie. Są one niezbędnym fundamentem, na którym wyrastają inne niezbędne cnoty, choćby takie jak wściemięźliwość, ofiarność, miłość, cierpliwość, rozsądek, odwaga i tak dalej. Od nich pochodzi czystość duszy, nieustanna modlitwa. Myślę, że można powiedzieć, że iż trud wypełniania Bożych przykazań, zdobycia i wprowadzenia w życie cnót, wszystkich cnót chrześcijańskich, włącznie z tymi, które na teraz zwracamy szczególną uwagę, czyli na posłuszeństwo i pokorę, zawiera się w jednej głównej właściwości duszy, a mianowicie w gorliwości. Jezus Chrystus, do którego zawsze się odnosimy, również był przykładem gorliwości. Stało się to nad wyraz widoczne wydarzenie, jakie miało miejsce w świątyni jerozolimskiej, kiedy to Jezus powyrzucał sprzedawców, którzy zrobili sobie w świątyni targowisko. Psalm 68 proroczo ujął to tymi słowami, cytat: gorliwość o dom Twój pożera mnie. Odnosiło się to bezpośrednio do samego Jezusa Chrystusa. Święty Teofan Zatwornik pisze, że duch gorliwości jest ogniem, który przyszedł zapalić na ziemi nasz Zbawiciel, a który zapala w sercach wierzących Duch Święty, co jest ujęte w słowach: przyszedłem na ziemię ogień rzucić, jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Ewangelia według świętego Łukasza. Można spokojnie powiedzieć, że gorliwość jest duchowym paliwem rozpalającym duszę, dzięki któremu znacznie łatwiej jest się trudzić i starać o to, co Boże. Natomiast brak gorliwości w sprawach Bożych staje się zabójczy, zarówno dla osób świeckich i jeszcze o wiele bardziej dla osób duchownych, dla kapłana, biskupa czy mnicha. Z braku gorliwości rodzą się brak starania się, brak zaangażowania, czyli bierność, szukanie wymówek, szukanie osobistej wygody, wszelkiego rodzaju lenistwo i cały pozostały ciąg duchowych, kolejnych duchowych problemów, które ciążą niczym kotwicą nogi życia duchowego. Jednak samo posiadanie gorliwości, zarówno osób świeckich, a w pierwszej kolejności tych ze stanu duchownego, jeszcze nie zapewnia sukcesu. Gorliwość jest bez wątpienia cechą dusz dążących do świętości, jednak niestety tutaj też czyhają niebezpieczeństwa. Możliwe, że będzie to pewnym uproszczeniem, ale myślę, że osoby, które weszły na drogę życia duchowego i te, które są oczywiście gorliwe, można podzielić na dwie proste kategorie. To jest na młodych, gorliwych, lecz jeszcze niedoświadczonych i niedojrzałych oraz na tych, którzy już sporo potrudzili się i stoją twardo na polu walk duchowych. Na ludzi duchowo niedorosłych czyha wiele pokus i problemów, których w istocie rzeczy prawdziwym fundamentem jest brak pokory i brak doświadczenia. Pisze m.in. o tym święty Efrem Syryjczyk. Cytat: jeśli widzisz, że młody z własnej woli wznosi się do nieba, trzymaj go, ponieważ nie jest to dla niego przydatne. Posłuchajmy tego, który mówi: młodzieńcy, bądźcie posłuszni pasterzom. Wszyscy wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwi, a pokorny daje łaskę. Jest to nawiązanie do listu apostoła Piotra. Prepodobny Makary Optyński w takich słowach pouczał jedną ze swoich córek duchowych. Cytat: ledwo przyszłeś do monasteru, a już szukasz wznoszenia się do nieba. Jak daleko jeszcze jesteś od duchowego zrozumienia? Pracuj, nie szukaj zdobycia darów. Czy do nas należy szukanie darów łaski, zanim nadejdzie godzina? To nasze nieszczęście, że zawsze chcemy znaleźć w sobie świętość zamiast pokory. O ile słabości i niedoskonałość młodych ludzi mimo wszystko sprzyja zrozumieniu przez nich, że nie mają jeszcze zbyt wielu podstaw do wynoszenia się, o tyle większy problem może zdarzyć się z tymi osobami, którzy przez swoje wieloletnie trudy, rozmaite trudy i starania pozbyli się już młodzieńczych słabości i można by powiedzieć, że sporo już osiągnęli. Na takich czyha najstraszniejsza pokusa, ta sama, która strąciła Lucyfera, byłego cherubina, z niebios. Pokusa uwierzenia w swoją własną wielkość lub wyjątkowość, która rzecz jasna w przekonaniu tychże osób duchowych i niejednokrotnie nie tylko osób duchownych, świeccy też mogą podpaść pod taką pokusę, wiąże się z w ich mniemaniu z wyjątkową misją, którą taki zapatrzony w swoją wielkość mnich lub duchowny musi rzecz jasna wypełnić. Faktem jest, że służenie Bogu w każdej z form życia cerkiewnego już samo z siebie jest czymś wyjątkowym i wielce odpowiedzialnym. Jednak jak wiemy z historii, nawet najwięksi święci ciągle podkreślali swoją małość i grzeszność, uważając się za najgorszych. Czynili to oczywiście z powodu wielkiej swojej i autentycznej pokory. Taki święty mąż, czy święta, prowadzili życie napełnione wielką modlitwą, trudem i czystością i nie było w tym życiu miejsca na grzech. Jednak to właśnie pokora, którą prawdziwi święci posiadają, powodowało, że to jedyne, co w sobie widzieli, to swoją ułomność, swoje złe skłonności, choćby i wyciszone, jakoby martwe, to jednak w sprzyjających warunkach łatwo ponownie podnoszące swoją głowę. Po prostu święci bali się, rozumieli, że ich natura, nasza natura ludzka jest słaba. Jeśli coś mogą, to z łaski Bożej. Natomiast my sami z siebie jesteśmy skłonni do grzechu, do słabości, do upadków i zdarzały się historie, co też tym bardziej zawsze otrzeźwiało osoby uduchowione, święte, że byli ludzie, którzy doszli na wyżyny, a potem upadali. I to nie byli posłusznicy, to byli ludzie czasami naprawdę, którzy już mieli duże dary od Boga, a jednak przez nieostrożność, przez jakąś różne rodzaje pomyłki bywało, że upadali. Tym bardziej wszystkich to otrzymało w trzeźwości i w wielkiej pokorze, żeby nie podzielić losu tychże osób, które potem musiały znowu dźwigać się do góry. O tym, że to podejście jest właściwe, uczy nas sam boski Zbawiciel. Cytat. Tak więc i wy mówcie, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono. Słudzy nieużyteczni jesteśmy. Łukasza, Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, 10 werset. Tylko pokora daje właściwą ocenę stanu swojej duszy. Tylko przy prawdziwie pokornym duchu człowiek nie ulegnie największej i najbardziej niebezpiecznej pokusie, którą jest pycha. Święty Jan Lestwicznik pisze, iż może się zdarzyć sytuacja, kiedy odstąpią od człowieka wszystkie inne pokusy, natomiast zostanie jedna, właśnie pycha, gdyż tylko sama pycha potrafi już skutecznie pozbawić człowieka możliwości zbawienia. Pycha zaślepi oczy duchowe i człowiek nie jest w stanie już zobaczyć swojej rzeczywistej marności. Zamiast tego zaczyna widzieć grzeszność i niedoskonałość innych. Naturalnym porządkiem za wywyższaniem siebie i dom osądzenia innych, tym bardziej niebezpieczny jest rzekomo usprawiedliwione, a wręcz nawet konieczne, gdyż powodowane są gorliwością. Tylko że gorliwością pozbawioną i pokory, i rozsądku. Pycha osób wynikająca z przeświadczenia o swojej wyjątkowości i z otracenia właściwej oceny samego siebie stoi twardo na fundamencie swojej rzekomej lepszości i świętości. Jeśli nawet nie świętości, to taki człowiek zawsze uważa się za kogoś bardziej sprawiedliwego, miłego Bogu i bardziej wykonującego wolę Bożą jak cała reszta. Tak? Przecież dużo się modlę, trudzę się, poszczę. W przeciwieństwie do innych gorliwie uważam na to, co jem i co piję, nie pozwolę sobie na żadne naruszenia. Dawno już nie mam pokus cielesnych, brzydę się nimi, są obrzydliwe. Czynię wiele dobrych uczynków, co ważne, jestem bardzo przepisowy, dokładnie znam i wypełniam wszystkie kanony. A w swojej gorliwości, co robię? Oczywiście osądzam biskupa i innych kapłanów, współbraci, którzy tak naprawdę w mojej ocenie stali się już wielokrotnymi zalecami prawosławia, oczywiście takiego, jaki ja sam reprezentuję. Oczywiście skutkiem tego typu pseudoświętości, pseudogorliwości jest nie tylko przeświadczenie o swoim właściwym postępowaniu, ale też noszenie uraz, które wybacza się ustami, ale gdzieś tam w duszy, następnie w uczynkach narasta bunt. A wszystko, co takiemu pseudoświętemu nie odpowiada, staje się zamachem na jego świętą obronę wiary. Ludzie, którzy już utwierdzili się w przekonaniu swojej, w cudzysłowie, pokornej wyższości, mogą być też poddani bezpośredniemu kuszeniu od demonów, które mogą ukazywać się im jako ktoś święty wysłany z niebios, po to, aby jeszcze bardziej pogrążyć ich w drodze do upadku. Święty Jan Lestwicznik pisze o tym tak. Kiedy demon pychy zadomowy się w swoich sługach, to następnie ukazuje się we śnie lub w rzeczywistości w postaci świetlistego anioła lub męczennika i objawia im zrozumienie tajemnic i jakoby posiedli oni szczególne dary Boże, aby ci nieszczęsnicy, będąc uszukanymi, całkowicie stracili rozum. Kolejną konsekwencją pychy jest selektywne przyjmowanie do siebie rad i zaleceń świętych ojców, czyli to, co pasuje, a to, co dotyka moich trudnych problemów, to lepiej tego nie słuchać albo nie czytać. A co znacznie gorsze, niejednokrotnie całkowicie odrzucenie rad, ostrzeżeń i uwag swoich duchowych przełożonych i współbraci. Taki urażony pseudoświęty buduje swoją świętość już nie na pokorze i cichości, ale na podkreślanie błędów innych, biskupa, przełożonego czy współbraci. Jaki koniec takiej drogi? Odpowiedź na to pytanie bez większego trudu można znaleźć w ogromnej ilości przykładów w historii cerkwi. W zasadzie mogą być tylko dwa zakończenia tego typu strasznej pokusy. Albo opamiętanie i upokorzenie się, co stawia człowieka ponownie na drodze do zbawienia, albo ślepe i uparte podążanie swoją drogą, co kończy się niestety nie tylko upadkiem takiego duchownego, w ogóle takiego człowieka, ale tak samo tych, którzy go słuchają. Tego typu osoby doprowadzały do rozłamu w cerkwi, doprowadzały również do herezji. To właśnie ludzie, którzy doszli do takiego poziomu, w cudzysłowie, rozwoju, zakładają swoje prywatne grupy i sekty, które od tej pory, jako te jedyne i wybrane, znają tą ich prawdziwą, w cudzysłowie, prawdę. Co gorsze, we wszelkich grupach, które odłączyły się od cerkwi, proces dalszego brnięcia w swoje własne fałszywe interpretacje nasila się wraz z upływem czasu. Jak wiemy, życie duchowe nie jest stanem konstans, ale posiada swój zauważalny kierunek rozwoju lub też upadku. W przypadku ludzi kierowanych swoją wolą, brakiem posłuszeństwa wobec cerkwi i rozpychą, niemożliwe jest, aby ostateczny finał ich drogi okazał się zbawienny. Jeszcze raz podkreślam, że w takich wypadkach nie wszystko jest od razu widoczne, gdyż istota upadku nie polega na jakichś zauważalnych grzechach lub na braku gorliwości, ale na wkroczeniu na swą prywatną drogę, która wolnie lub szybciej, ale wyprowadza takiego przywódcę i jego wiernych na przestrzeń poza zdrowym podejściem do życia duchowego i poza cerkwią chrystusową. A osoby, które wykluczyły się poza cerkiew chrystusową, mogą prowadzić, zdawałoby się, nie najgorsze życie, ale tam już nie ma zbawienia. Tutaj wielu może się zdziwić. Jak to? Przecież tenże człowiek jest pobożny, nie pije, nie pali, nic złego nie robi. Mówi mądrze o Bogu, jest jeszcze bardziej w tym gorliwy od nas. Ale cóż z tego, jeśli jego wiara jest nieprawidłowa, jeśli wykręca naukę o Bogu, tym samym obrażając Boga, cóż z dobrych uczynków, jeśli człowiek nie posiada pokory, jeśli nie otrzymuje rozgrzeszenia, jeśli nie jednoczy się z Jezusem Chrystusem w Eucharystii i nie ma dostępu do innych sakramentów, albo jeśli ma, ale pozornie, gdyż przyjmuje z rąk kapłana, który został zawieszony w czynnościach kapłańskich i czynności liturgiczne przez niego sprawowane są nieważne. Dotyczy to też takich, którzy twierdzą, że hierarchia jest im niepotrzebna i sami stają się dla siebie sterem, żeglarzem i okrętem. Cerkiew jest mistycznym ciałem Chrystusowym, a sam Chrystus mówi o nas tak: wytrwajcie we mnie, a ja będę trwał w was. Podobnie jak latorość nie może przenosić owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w innym krzewie, tak samo i wy, jeśli nie we mnie trwać, nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Ten, kto we mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorość i uschnie. Ewangelia według świętego Jana, 15 rozdział, 4 werset i dalej. Tak więc biada tym, którzy sami odcięli się od krzewu winnego, to jest od Chrystusa, którego, jak już powiedziałem, mistycznym ciałem jest cerkiew. W czym zatem leży główny błąd takich osób, od czego tacy zaczynają? Myślę, że jakiejś całkowitej odpowiedzi nie można tu udzielić, gdyż każdy przypadek ma swoją własną historię. Jednak da się zauważyć, że oprócz tego, co już zostało powiedziane, to jest odpychy i przekonanie o swojej wyższości, każdy z tych, w cudzysłowie, lepszych zaczyna widzieć przede wszystkim błędy innych. Prawdziwe, albo te nieprawdziwe pochodzące z plotek, albo nawet zupełnie wydumane. I zamiast zachować w tym momencie cierpliwość, pokorę i modlitwę, bo tak święci postępowali, zamiast modlić się za tych słabszych, tych, którzy może i naprawdę gdzieś tam czymś zgrzeszyli, to tym gorliwie pracować nad swoją własną pokorą i świętością, to zaczyna się walka, ale walka ukierunkowana nie na pokonanie swojego ego, ale ukierunkowana na zewnątrz, a oparta na osądzeniach i na braku cierpliwości. Cierpliwość jest bliska pokorze, jak pokazuje praktyka życia i takiego codziennego i też duchowego, jest ona niezmiernie potrzebna. Doświadczenie i historia cerkwi uczą nas, że nie można wysuwać się szybkich i pochopnych osądów, gdyż życie cerkiewne i duchowe nigdy nie było proste i łatwe. Należy prawdę powiedzieć, że rozmaite problemy istniały i nadal istnieją, że zdarzały się grzechy lub pomyłki duchowych lub też poszczególnych hierarchów. Zdarzały się nawet zdrady, choćby w okresie Unii Brzeskiej, Jednak Duch Boży trwa w całości cerkwi i nie odstępuje od cerkwi tylko z tego powodu, że ktoś tam jeden czy drugi zgrzeszył. Jeden w tym samym czasie zgrzeszył, w tym samym czasie wielu innych nie zgrzeszyło, a Bóg jest wierny cerkwi i Bóg nikomu nie zamyka też drogi do pokajania i wybaczenia. Więc jeśli nawet któraś z gałązek czasowa zachorowała, nie świadczy to o całej winorośli, że jest ona zła. Problemem tychże rzekomo lepszych jest to, że stają się oni podobni do faryzeuszy, którzy, jak powiedział sam Jezus Chrystus, przesadzają komara, a połykają wielbłąda. Budują swój bunt, szukając problemów w czymkolwiek. Często to są dosłownie jakieś mało istotne bzdury. Na przykład w tym, że ktoś nosi krawat na szyi, to już jest wielki problem cerkiewny. Albo że ktoś, kobieta, przestrzega końcówki włosów, to nie jest wydumane, to jest fakt. Skandal cerkiewny wymagający ciężkiej pokuty, bo ktoś przestrzegł 3 cm włosów sobie, jak można. Bóg nie zbawi takiego człowieka. Albo z powodu tego, że ktoś ma, nie wiem, nie ma chustki, albo coś tam innego. Albo że człowiek prawosławny posiada ubezpieczenie, znaczy nikt się nie ubezpiecza w tym świecie, to jest szaleństwo, tak? Więc gorliwie przestrzegają tacy prawidłowego ubioru, chustki na głowie lub jakichś innych mniej istotnych kwestii i w imię swojej zewnętrznej poprawności nie pamiętają, że ważniejsza jest pokora, rozsądek i cierpliwa miłość. Szukają tacy przywódcy kanonicznej doskonałości, wypełniają wszystkie szczegóły prawa, a zapominają o miłości, o miłosierdziu i rozsądku. Zapominają o tym, że celem głównym nie są przepisy, ale zbawienie człowieka. Jeśli uważnie spojrzymy na naszego boskiego nauczyciela Jezusa Chrystusa, to on też nie mieścił się w ograniczonych ramkach sztywnego pojmowania faryzeuszy. Przykładowo uzdrawiał w szabat, jak nie obmywszy wcześniej rąk rytualnie, pozwolił sobie nawet dotknąć kobiecie cierpiące na krwotok, która według prawa Starego Testamentu była nieczysta i nie mógł na to pozwolić. Pozwolił obmyć swoje nogi łzami i włosami grzesznej kobiety. I faryzeusze tego nie pojmowali. Byli dokładniejsi w tych wszystkich niuansach i przepisach. A jak wiemy, finał tego wszystkiego był taki, że faryzeusze i ci uczeni w piśmie rzekomo lepsi, i rzekomo lepiej wypełniający przepisy w konsekwencji odpadli od samego Boga i stali się Jego wrogami. Czy w takim razie zawsze i każdemu należy być posłusznym? I czy w cerkwi nigdy nie można się sprzeciwić? Można się sprzeciwić. Analizując nauczanie Pisma Świętego, a także napełnionych Duchem Świętym Ojców Cerkwi, można wyszczególnić dwa takie momenty. Są to herezja i schizma. Schizma, czyli rozłam cerkwi, i herezja, czyli błędne nauczanie dotyczące wiary. Dotyczy ono dogmatów cerkwi, nie za spraw drugo-, trzecio-, czwartorzędnych, które nie mają wpływu na istotę cerkwi, typu chustka na głowie czy coś w tym stylu. Obowiązek sprzeciwu wobec nieprawdziwej nauki wynika z Pisma Świętego. Święty Paweł, apostoł w liście do Galatów, ujmuje to w twardych słowach, cytat: gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię równą od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. Pierwszy rozdział, 8 werset. Pisze o tym również święty Bazylii Wielki. Kiedy każą nam czynić coś sprzecznego z przekazaniem Bożym, naruszając je lub wypaczając, wtedy należy powiedzieć, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Taką samą naukę znajdziemy u współczesnego świętego, prepodobnego Gabriela Rugebaza z Gruzji. Cytat: ojca duchowego wybierać trzeba z własnej chęci, a wybrawszy należy się go słuchać. Ale jeśli ojciec duchowy uczy herezji, to należy uciekać od niego jak od ognia. Ogólnie ujmując, święci ojcowie zawsze wszelkie próby i niesprawiedliwości, jakie ich spotykały, znosili z wielką pokorą i z cierpliwością. Jednak nigdy nie akceptowali żadnej herezji, gdyż herezja w sposób szczególny uderza w Boga, którego święci umiłowali ponad wszystko. Podobnie rzecz ma się w przypadku schizmy. Nie będę tego wątku bardzo poszerzał, ale pozwolę sobie na kilka podstawowych wypowiedzi świętych. Święty Jan Złotosty mówi tak. Cytat: doprowadzenie do podziału w cerkwi nie jest mniejszym złem niż wpaść w herezję. Grzech schizmy nie zmywa się nawet męczeńską krwią. Święty Jan Kroszczacki: podziały w cerkwi to dzieło diabła. Herezje, schizmy są dziełem diabła. Święty Ignacy Branczaninow: grzech śmiertelny prawosławnego chrześcijanina, który nie został uleczony przez należytą pokutę, naraża grzesznika na wieczną mękę. Grzechy śmiertelne dla chrześcijanina są następujące: herezja, schizma, bluźnierstwo, apostazja. Każdy z nich uśmierca duszę i czyni ją niezdolną do wiecznego błogosławieństwa, dopóki nie oczyści się ona przez pokajanie. Jednak jeszcze raz podkreślam, że jeśli nawet istnieje możliwość sprzeciwu, to tylko i wyłącznie w wypadku, gdy ktoś, jakiś duchowy przewodnik, chce nas oddzielić od cerkwi lub wtedy, gdy zaistniała herezja, która sprzeciwia się dogmatom cerkwi. Mamy w historii cerkwi przykłady takich herezji, przykładowo arianizm, ikonoklazm, fałszywe nauczanie o pochodzeniu Ducha Świętego, nieprawidłowe nauczanie o Eucharystii, o Przenajświętszej Bogorodicy i jeszcze tam były różne, ale dotyczące spraw poważnych. Poza tym pierwszymi strażnikami prawidłowości wiary w cerkwi są biskupi i w żadnym wypadku nie są to sprawy do rozpatrywania przez osoby niekompetentne, nieposiadające teologicznego wykształcenia. No, żeby te sprawy rozumieć, to przynajmniej trzeba mieć jakieś seminarium skończone, teologię, być kimś. A jeśli ktoś jest po prostu zwykłym człowiekiem, który nie ma o tym pojęcia, nie powinien się wypowiadać, bo sam może nie rozumieć czegoś, a osądzać szybko i pochopnie i niesprawiedliwie. Więc od tego są osoby kompetentne, które mogą oceniać, czy jakaś nauka jest prawdziwa, czy nie. Niestety w praktyce osoby, które poddały się demonowi pychy, wyszukują problemy mało istotne, które nigdy nie są powodem do odstąpienia od cerkwi, nie mogą być też powodem do buntu lub pochopnych i emocjonalnych oskarżeń. Co bardzo ważne, inspiracją do sprzeciwu nie może być też wypowiedź jakiegoś pojedynczego świętego. Gdy zdarzało się niejednokrotnie, iż niektóre opinie osób, nawet tych kanonizowanych, były ich prywatnymi opiniami i były dopasowane do kontekstu sytuacji, czasami nawet były jakieś wypowiedzi, które były wątpliwe, ale to jakiś tylko jeden święty coś tam powiedział. Nawet nie wiadomo na pewno, czy on, czy tak napisano. Tak? Nie jest to, nie jest w takim wypadku ta jedna jakaś wypowiedź jakimś dogmatem dla całej cerkwi. Należy patrzeć na całość nauczania. Przede wszystkim Pismo Święte, sobory, kanony, wszyscy sobie święci. Wtedy mamy całość nauki. Natomiast jeżeli ktoś wybiórczo, bo jakiś święty coś tam powiedział, jeden, jedyny, i to się staje powodem do robienia zamętu. Czy w życiu duchowym, czy w cerkwi, czy dla ludzi. Nie może być czegoś takiego. Zbliżając się do końca, poruszę w kilku słowach jeszcze jedną istotną kwestię. Dla wielu tych pozornie lepszych, zbuntowanych, problemem staje się też fakt, że niektóre kanony cerkwi w praktyce są inaczej stosowane, niż zostało to kiedyś napisane. Dobrym przykładem może być na przykład kanon dotyczący wieku wyświęcenia kapłanów. Jak wiemy, kanon mówi, że święcenia na prezbitera mogą być udzielone dopiero w 30 roku życia. Jak wiemy, kanon ten nie zawsze wszędzie jest stosowany. Problem ten też można podciągnąć również pod modlitwę z innowiercami. Nie mówię tutaj o wspólnej liturgii czy Eucharystii, gdyż takie rzeczy nie mają miejsca, ale o jakichś okolicznościowych spotkaniach lub modlitwach, jakie w obecnych czasach się zdarzają. Żeby nie przyciągać, należy tu jasno powiedzieć, że kanony nie są dogmatami, ale prawem porządkowym, które było i jest nadal potrzebne w cerkwi. Jak wiemy, cerkiew kanonu nie zmienia, jednak ich interpretacja jest w rękach cerkwi. Były tworzone przez biskupów i są w użyciu przez biskupów i tutaj potrzeba wielkiej mądrości, żeby przepis nie był tylko dla przepisu, ale żeby służył dla dobra cerkwi. Mówiąc inaczej, żaden duchowny, kapłan czy mnich nie ma prawa osądzać postanowień soboru biskupów w oparciu o swój własny mały rozumek i swoje własne interpretacje, gdyż wyzwania, z jakimi styka się cerkiew, są niejednokrotnie poważne i wymagają nie tylko literalnego wykonywania przepisów, ale przede wszystkim mądrości, które pozwala przyjąć najbardziej właściwe rozwiązania. Nawiasem mówiąc, problem literalnego rozumienia prawa stał się jedną z przyczyn konfliktu, jaki zaistniał również na osi faryzeusze Chrystus. Dla faryzeuszy prawo Starego Testamentu było ważniejsze niż człowiek, zaś dla Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, człowiek był ważniejszy niż prawo, które, jak to doskonale wyjaśnia w liście do Galatów święty apostoł Paweł, stało się przekleństwem dla osób, które nie mogły go wykonać, które były grzeszne. Chrystus zaś nie przyszedł karać, ale uzdrowić chorych i choć pozostawił wymagania, to jednak ukazał nam przede wszystkim drogę miłosierdzia, wybaczenia i miłości, gdyż same przepisy bez miłości, bez miłosierdzia, bez wybaczenia, doprowadzały tylko do potępienia. I jako podsumowanie przytoczę tutaj historię z życia współczesnego gruzińskiego świętego, świętego Gabriela Urgebadze. Od 1970 roku do 1971 ojciec Gabriel był duchownikiem w seminarium duchownym. Jednak jego bardzo ortodoksyjna postawa nie spodobała się władzom komunistycznym i pod ich naciskiem został zwolniony ze swojej funkcji. Co najgorsze, choć nie został zawieszony w służeniu, to jednak nie został przypisany do żadnej konkretnej parafii lub monasteru. Mało się o tym mówi, ale od tej pory, czyli przez kolejne 19 lat, święty ojciec Gabriel tułał się po różnych miejscach w kraju i cierpiał rozliczne prześladowania. Można spokojnie powiedzieć, że została mu wyrządzona krzywda. A cerkiew, między innymi z powodu podjętego przez niego podwiegu juroctwa, trochę z powodu komunistów, troszkę dlatego, że juroctwował, przez wiele lat nie miało jasnego stanowiska względem jego osoby. I jaka na to była reakcja ojca Gabriela? Czy się obraził, czy się uniósł pychą? Czy może założył swoje własne, bardziej kanoniczne struktury? Czy narzekł na swojego biskupa lub patriarchę? Posiadał przecież wiele talentów i był dla wielu autorytetem i bez większego trudu mógł pociągnąć za sobą ludzi, a jednak nigdy nic takiego nie miało miejsca. Wszystko przeniósł w cichości, wszystko przecierpiał i choć nie było to dla niego łatwe, cała ta trudna sytuacja stała się jeszcze kolejnym powodem do jeszcze do większego jego uświęcenia. Wszystkie jego wypowiedzi, które są zapisane i znane w tytule, świadczą o wierności cerkwi i patriarsze. I choć miał ogromne, tak mówię, możliwości, żeby stworzyć coś w cudzysłowie swojego, to on jednak wytrwał w cierpliwości do końca próby, jakiej został poddany, a w odpowiednim czasie Bóg wywyższył swojego prawdziwego świętego. To jest oczywiście jedna historia. Takich historii w żywotach świętych można znaleźć znacznie więcej. Były takie przypadki i też w XX wieku. Tak więc na przykładzie świętego Gabriela i innych świętych, których spotkały podobne historie, widzimy, że prawdziwa droga do zbawienia zawiera się w pokorze, w posłuszeństwie, w cierpliwości i w miłości. A swoje prywatne urazy, swoje własne widzimisię, oparte na przekonaniu tylko o tym, że jest się lepszym i bardziej sprawiedliwym, prowadzą tak naprawdę w ostateczności tylko na manowce do upadku i grzechu. Amen.
Radio Ortodoksja.